Dzień dobry, Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksymiuk. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. To sobotnie przedpołudnie. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy, czym jest integrowana ochrona roślin i jak chronić rośliny przed szkodnikami bez używania sztucznych preparatów chemicznych, bo można na przykład zastosować metody niechemiczne, w tym metodę fizyczną. I o tym właśnie powiemy. A w drugiej części programu powiemy, czym jest twarda woda, która płynie w naszych kranach i co może oznaczać dla naszego zdrowia. Czy powinniśmy się jej bać, czy to tylko mit? Bo w tych audycjach poruszamy kwestie związane z tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zaglądamy do sklepów budowlanych, salonów meblowych i łazienek, a także centrów ogrodniczych. Podpowiadamy różne rozwiązania w różnych zakresach. Mówimy o trendach, o nowościach rynkowych, a nasi eksperci podpowiadają na przykład, co sadzić, jak uprawiać i dlaczego, a także jaki sprzęt zakupić do domu, by spełniło to nasze oczekiwania. A w tym wszystkim szukamy oczywiście najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Państwa pytania, przypominam, do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmaoparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które można przekazać potem za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, taki dziś potrwa do 12:00. Warto zostać z nami. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed szkodnikami w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska. Głównie przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności tych metod niechemicznych, na przykład wykorzystuje się naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, co pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, tak wszechobecnej chemii. Jak możemy ogólnie scharakteryzować integrowaną ochronę roślin, mówi doktor inżynier Marek Kopacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Według ustawodawstwa to integrowana ochrona roślin, prawda, to jest pewien sposób produkcji, sposób ochrony polegający na tym, że się stosuje przede wszystkim metody niechemiczne, zgodne z tym zasadą troski o bioróżnorodność, czyli metody niechemiczne, czyli w pierwszeństwie mamy metody fizyczne, biologiczne, hodowlane, mechaniczne, dopiero agrotechniczne, dopiero jak już te metody zawodzą, dajemy metodę chemiczną. Czyli nie od razu chemia na dzień dobry, tylko chemia na końcu. Pewien sposób myślenia, nie, że ja zaczynam myśleć szerzej, czyli mówię tak, no dobra, nie dam dzisiaj tyle azotu, no bo jak dam za dużo azotu, nam zaraz grzyby zaczną szaleć, zaraz szarple się pojawi, nie? Więc tutaj oczywiście ta metoda integrowana wymaga też, żebyśmy spojrzeli na produkcję szerzej, prawda, na ten cały nasz ogród szerzej. To znaczy tak, że no to może spróbuję w takim razie posadzić inny gatunek. Jeżeli ja mam gatunek taki, który co roku mam mączę, na przykład taki znam przypadki, że ktoś mówi, że chce, mam mieć żywopłot, czerwony żywopłot, bo mu tak pasuje do domu na przykład, do elewacji i chce mieć czerwony żywopłot, krótko cięty, no to powiedzmy berberys. No ale wiele odmian berberysów jest, bardzo lubi ich mączniak, nie? No więc ten berberys zamiast być czerwony, on jest co roku biały. Od mączniaka. No i pryska 5 razy. Przy domu sobie dzieci biegają i zwierzaki. No pryska, bo chce mieć czerwony żywopłot z berberysu. No to mówię, no to wtedy jakiś inny gatunek dajmy, który na przykład będzie też miał czerwone liście, a nie będzie tak lubiany przez mączniaka. No i proste. No i to po prostu to wystarczy zrobić i nie będzie problemu, że czuł chemia, że tutaj trzeba pryskać i trzeba się stresować, bo tam gdzieś ktoś się otruje, nie? Także to jest takie szersze ujęcie. Czyli integrowana ochrona roślin polega na tym właśnie, że te wszystkie metody stosujemy, od nich jakby zaczynamy całą tą ochronę. Czyli jest to rodzaj jednak pewnej walki kto kogo, prawda? Bo te patogeny wszystkie wokół nas są, czyli my próbujemy te jakby ograniczyć te patogeny tymi metodami niechemicznymi, a dopiero chemia jak już nie ma wyboru, nie? Wtedy jakby to jest ta różnica, która jest często trudna do zrozumienia i nawet w takim codziennym nawet przekazie to też jakby jest, no wiadomo, trzeba prysnąć, tak jak z lekami, jak człowiek choruje, to też często mówimy, ale wiemy doskonale, że mamy pewien taki czas, że jesteśmy, nie wiem, jak studenci są po sesji, są wymęczeni, no to wiadomo, że zaraz od razu łatwo grypa wchodzi, nie? Dlatego no, człowiek jest niewyspany, jakiś tam wymęczony, nie? Tak samo tutaj jest, no jeżeli my to tak jakoś mądrze popatrzymy, no to ta integrowana polega na tym, że my jakby dajemy te metody alternatywne, a już jak jest konieczność, dajemy wtedy chemię, nie?
Czyli też tutaj wchodzi to, że Wszelkie preparaty nawozowe też musimy dawać precyzyjnie tyle, ile tak. roślinie jest potrzeba.
Oczywiście, tak. Nie za dużo i oczywiście odpowiedniej proporcji też, no bo tak, wiadomo, że azot daje zaraz efekt, nie? Ale chodzi o to, żeby też ten efekt, poza efektem też roślina była taka, to się nazywa teraz biofortyfikacja, czyli by taka roślina była taka właśnie silna, nie? Więc dzięki temu, dając tak mądrze te nawozy, również po wielokroć zmniejszamy konieczność później ochrony chemicznej, nie? Bardzo to jest ważne, szczególnie potas jest takim bardzo dobrym. Nawozem. Krzem teraz bardzo modny, bardzo się nad tym krzemem zastanawiamy. Selen, takie są różne pierwiastki, które są takie właśnie, które wręcz o nich się mówi, że to są pierwiastki, które służą do nawożenia, ale też one mają bardzo istotny wpływ na ochronę roślin, bo te rośliny, które są tak wzmocnione tymi właśnie pierwiastkami, mikroelementami, one są jakby tak samo jak i u nas to tak samo działa. Nie, my wiemy, że to i to, chcemy mieć tam ładne włosy, prawda, ładną pewne paznokcie i tak dalej, pewna estetyka, ale też za tym estetyką też idzie też kwestia naszego zdrowia, nie? Że po prostu niektórzy będą bardziej chorować, a niektórzy w ogóle, no wiadomo, że lepiej jest nie chorować.
Tu chodzi o nas, o to, co spożywamy, ale także o środowisko.
Oczywiście, tak, tak, bo to jedno z drugim jest bardzo mocno związane. My tak mówimy, no, ten dobrostan, prawda, staramy się o ten dobrostan, ale też bez oczywiście jakiegoś takiego przesadnego ubóstwiania środowiska. Po prostu chodzi o to, że my jesteśmy tutaj w tym systemie i my się staramy normalnie funkcjonować, czyli w jakiś sposób zdroworozsądkowy zasadach. Jeżeli my będziemy myśleli o sobie również, troszczyli się o to, żeby nam tutaj dobrze było, to również wcześniej będziemy też patrzyli szerzej, czyli będziemy widzieli, że to jakby to do nas wróci, nie? Więc to do nas wróci przez to, że na przykład będziemy te pewne rodzaje nasadzeń robić takich, że będzie to dobre dla tych owadów pożytecznych, bo jak te owady pożyteczne będą, to i będzie jakby rośliny zapylone, będzie tego więcej, będą też ptaki, które będą też pewne rzeczy robiły pożyteczne i jakby w tym momencie tutaj, no i my będziemy, no, my tylko zobaczymy, powiedzmy, gdzieś tam ptaszka ćwierkającego, ale my wiemy, że za tym ładnie, prawda, ptakiem śpiewającym będziemy widzieli także cały system, nie? Który jakby pracuje dla nas, nie? I jeśli to jest normalnie zrobione, wszystko to jest dobrze, no to już właściwie nic nie trzeba, to już właściwie samo to się robi. My mamy jakby tylko z tego korzyść, no więc no to o to chodzi, żebyśmy tutaj jakby byli normalnie zadowoleni. No.
Ten nadmiar właśnie tych środków ochrony roślin czy preparatów nawozowych może potem zostać wypłukany i spłynąć do wód gruntowych i też możemy na tym cierpieć wszyscy.
Tak, 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 to jest, to się zdarza, czasami są takie, teraz już może nie, ale kiedyś pamiętam takie sytuacje, że gdzieś tam jakieś zakłady pukały rurki gdzieś tam w jakiejś zakładzie, prawda, spożywczym i te rury potem spływało to wszystko do rzeki. No i płynęły, pamiętam takie historie, że płynęły całe rzeki ryb do góry brzuszkami. Nie? I to było teraz, oczywiście się tego pilnuje, na tym się bardzo dbało, to te wszystkie kontrole. Natomiast to rzeczywiście to spłukiwanie do rzek, do różnych bajorek, do różnych stawów, także stawów rybnych, do różnych kanałów, to widać mocno, to widać. W Polsce tych kanałów może takich dużo nie ma, ale to w Holandii na przykład bardzo tam widać to bardzo mocno, że jeżeli coś jest nie tak, ktoś tam gdzieś coś takiego zrobi niekoniecznie zgodnie z przepisami, no to wszystko to raz płynie do góry brzuszkiem, nie? Więc to rzeczywiście widać i to już pomijam, że te zwierzęta na tym cierpią, no ale to jakby do nas też to dotyczy, bo gdzieś tam tą wodę jednak pijemy, później ta woda gdzieś tam przepływa i są tereny na przykład takie, że wręcz no mówiło się, teraz już może tego nie ma, ale pewnie kilka lat temu badania były robione, mówiło się, że w niektórych terenach na przykład sadowniczych jest no za dużo pewnych na przykład herbicydów, nie? Więc w wodzie, którą spożywamy. Także tutaj to rzeczywiście, to wszystko jest naczynia połączone, no, robiąc jakby, myśląc o sobie, robiąc jakby sobie dobrze, myślimy szerzej, jakby tutaj widzimy, że to wszystko jakby do nas wraca, nie? Więc takie to proste to jest w sumie tak naprawdę bardzo.
A już po przerwie powiemy o niechemicznych metodach ochrony.
Dom i ogród.
W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne, a gdy okażą się one niewystarczające, wówczas można zastosować metodę chemiczną, to już ostateczność. Wśród metod niechemicznych wymienia się m.in. metodę mechaniczną, hodowlaną, biologiczną, agrotechniczną czy też fizyczną.
Fizyczne, czyli wykorzystanie wysokiej temperatury, niskiej temperatury, różnego rodzaju promieniowania w zwalczaniu właśnie owadów czy grzybów. Szkodników generalnie. To metoda fizyczna to na przykład, jeżeli ognie potraktujemy na przykład coś, no mamy jakieś chore gałęzie, gałązki z cięcia sadu, to lepiej to było to spalić, nie? Wiadomo, że prawo nie zawsze do nas pozwala, natomiast no, tu jest taka najprostsza forma utylizacji tego i jakiegoś zniszczenia, bo chodzi o to, że w tych gałęziach będą moczniaki, będą różne gatunki alternarii, różne gatunki niefajne, czy też owady czasami, to powinniśmy to usunąć. Czyli w tej metodzie fizycznej, czyli używamy ognia, wypalamy już, ale są na przykład takie już urządzenia na przykład do punktowego wypalania chwastów, nawet w warunkach miejskich, takie punktowe palniczki małe, prawda? Czy takie urządzenia do wypalania chwastów w plantacjach ekologicznych, nie? Że po prostu jedzie ciągnik, butle, propan-butan i taki palnik, który ma oczywiście specjalne osłony, że osłaniamy te rośliny, które chcemy, żeby rosły, natomiast to, co między nimi, zostaje wypalane albo ogniem, albo promieniami poczerwonymi, podobny efekt daje, albo mrozem.
A para wodna?
Tak, jest to jeszcze inna metoda. W termach tej metody jest to metoda parawodna pod ciśnieniem. Już mają, są już takie dosyć na razie rzadko używane, ale już pracujące w niektórych sadach właśnie takie urządzenia, gdzie podjeżdża ciągnik z zbiornikiem wody albo ma podłączenie wody do jakiegoś ujęcia. Tam następuje nagrzanie do bardzo wysokiej temperatury, takie prawie 100 stopni i tam pod ciśnieniem specjalnymi aplikatorami, czy takie jakby są takie, jakby powiedzieć, takie szczykaweczki i tymi specjalnymi takimi aplikatorami ta para wodna jest wbijana do gleby, powiedzmy w sadzie między rzędami drzew. I wbicie takie pod ciśnieniem tej pary wodnej powoduje, że płytko korzeniące się chwasty po prostu są zniszczone. Tutaj w tej metodzie trzeba uważać też, żeby, jeżeli mamy pokład w sadzie, no to żeby też nie było płytko korzeniących się drzew czy krzewów, nie? Bo jak gdzieś tam zaczniemy tę metodę stosować, a tu obok będą rosły borówki, to mogą też uszkodzić na przykład korzenie tych roślin naszych, nie? Natomiast jest metoda właśnie para wodna pod wysokim ciśnieniem. Ona również zabija chwasty też, owady, grzyby. Natomiast taka metoda, fajna też taka w tych metodach, również metoda polega, to się nazywa solaryzacja, czyli tak jak często działkowcy robią, nie chcą dać Roundupu, glifosatu, czyli tego najbardziej teraz krytykowanego herbicydu, no to wystarczy położyć na tydzień słonecznego dnia czarną folię, bardzo czarną, kamieniami przyłożyć i ta metoda i słońce wypali pod spodem wszystko, po tygodniu tam jest wszystko zabite, nie? Wszystkie chwasty, szkodniki, patogeny. Nie? Metoda bardzo popularna w krajach arabskich. Nawet specjalne są urządzenia, które tą czarną folię rozkładają po to właśnie tylko, żeby na miejscach takich zachwaszczonych wypalić chwasty. Nie? Super to działa, proste jest bardzo, bardzo tanie. A jak ktoś właśnie nie chce tej chemii, czyli tego glifosatu, który tak ostatnio jest mocno krytykowany, to, no to właśnie możemy tutaj dać taką alternatywę. Nie? Bardzo proste.
Czyli folia jest na ziemi,
czarna,
na gruncie, na glebie.
Położona, na zachwaszczone, tak.
Roślina jest na zewnątrz, tak? Że rośliny.
Znaczy najpierw to leży bez niczego. Po prostu tydzień dajemy tak, żeby to sobie leżało samo i wypaliło wszystko. A potem, tak jak tam powiedzmy w takich już profesjonalnych uprawach robi się w ten sposób, że specjalne urządzenie rozkłada tą czarną folię, ta czarna folia sobie tam leży. Jeżeli teren jest, ja mówię takim terenie mocno zachwaszczonym, żebyśmy chcieli zrobić stan zero, czyli stan taki fajny, a potem się w tym robi otwory i się w tym można sadzić już rośliny. Nie? Także mówimy o takiej sytuacji, jak pani mówi tutaj, to możemy tak zrobić, że mamy teren już taki odkwaszczony wcześniej, na przykład jakimiś tam takimi rolniczymi zabiegami, nie? I w tym momencie też kładziemy czarną folię, robimy otworki, sadzimy rośliny, nie? Tak normalne, to jest normalne siłkowanie. Natomiast jeżeli chcemy też mieć taki teren, że jest rzeczywiście bardzo źle, bardzo zachwaszczony, duży teren i chcemy uzyskać stan poziom zero, prawda? No to też zostawienie takiej czarnej folii szczelnej, przyduszenie jakimiś kamykami daje nam to, że ta solaryzacja, czyli słońce zostaje przy tę czarną folię, przejdzie tam bardzo wysoka jest temperatura i nam jakby wypali ta gorąca temperatura, nam te chwasty wypali, nie? To jest taka metoda właśnie metodzie fizycznej. Tu w metodzie fizycznej coraz częściej stosuje się ozon. To jest, no wiadomo, ozon jak, do czego służy, ale też ozonujemy na przykład klimatyzację coraz częściej. Ozon jest do dezynfekcji używany, chociaż trzeba bardzo ostrożnie z ozonem, bo też może mieć jakieś tam uboczne działanie. Mamy coś takiego, tutaj nasza uczelnia pracuje też z Politechniką Lubelską w współpracy. Mamy takie urządzenia do plazmowania, czyli plazma niskotemperaturowa. To jest coś takiego jak, no to jest podobnego jak ozon, a jeszcze lepsze rzeczy i tutaj współpracujemy też, wykorzystujemy to w ochronie roślin. Właśnie też plazmę niską temperaturą, czyli też metoda fizyczna, nie, tutaj mamy. Czyli poza tym niską temperaturą, wysoką temperaturą, ogniem, wymrażaniem, wypalaniem, oczywiście punktowo, nie, wiadomo, że wypalanie traw jest no, niezgodne ze wszelkimi zasadami również karalne, więc tutaj nie mówimy o czymś takim, o takim wypalaniu niekontrolowanym, to nie. Mówimy o takim wypalaniu, gdzie stosuje się specjalne urządzenia do tego celu, nie. Widziałem to wielokrotnie że w Szwajcarii, gdzie Alpy, wiadomo, kraj miodem i mlekiem płynący, nie taki super ekologiczny, nie tam właśnie, żeby nie stosować glifosatu. Od już 30 lat stosują właśnie albo brzegiem przy samej przyszłości właśnie taki pas zostawić, żeby fas nie rosł, to albo to jest wypalanie, czyli taki specjalny palnik kontrolowany, wysoka temperatura, albo właśnie wymrażanie, czyli minus 20 stopni. To samo jakby, co daje palnik, ale daje to ten lód pod ciśnieniem, nie? Też używając te minus 20 stopni, też wypalamy. To, czyli w ciągu roku, powiedzmy, dwa razy taki ciągnik z takim wypalaniem albo z takim wymrażaniem przejedzie poboczem szosy, no i nie trzeba już żadnego glifosatu, żadnego Roundupu i tak dalej. Nie?
Czy te porażone części roślin, które, no, które pozostały tam po cięciach różnych, czy, bo wypalać nie można wedle przepisów, czy można by było to składować, przykryć na przykład tą folią i w taki sposób spróbować się tego pozbyć, tych szkodników, które tam pozostały? Czy to za słabe?
To jest fajny bardzo temat, tylko że to jest jakby techniczny trud wykonania, bo generalnie jakbyśmy na przykład pocięli te wszystkie części, czyli rozdrobnienie, jakbyśmy to zrobili bez takiego obróbki żadnej, no to rzeczywiście to jest jakby strzał w kolano, no bo automatycznie wtedy rozsiewamy wszystko, nie? Natomiast jakbyśmy to zrobili w ten sposób, że to skompostujemy, jeszcze na frakcie kompostowania nie damy folii szczelnej, tylko zamiast folii siatkę specjalną, to w tym momencie siatka jedno, że przepuści wodę i powietrze i daje nam różne procesy pożyteczne, które w tym kompoście się zrobią, a jednocześnie w tych procesach różna wysoka temperatura powstanie, więc tam przy okazji te różne patogeny zostają zabite. Tam wystarczy 2 lata i praktycznie wszystko jest już zabite z tych złych rzeczy. No a przy okazji też siatka daje to, że jakby tam jakieś ewentualnie owady żyły i one by chciały w lecie, tak jak w wypadku szotówka kasztanowcówiaczka, to siatka go zatrzyma. Taki owad, który chce wylecieć, złożyć jaja, on żyje często 2 dni i po 2 dniach ginie z braku wody, z braku pokarmu. Nie? I w tym momencie dają taki kompost, mądrze zrobiony, według tam zasad pewnych odpowiednich, jeszcze przykryty siatką. Temat by załatwiał. Tylko to trzeba mądrze zrobić. Nie? To tak...
Czyli generalnie te porażone części, które usuniemy teraz na wiosnę na przykład, to gdzieś składujemy do worków i wyrzucamy po prostu.
Tak, mówi prawo. No i to tak trzeba zrobić. No tutaj nie mamy za bardzo dużego wyboru. Nie trzeba po prostu, za to się płaci, co się zabiera w te worki foliowe, gdzieś tam ktoś potem zabiera. Nie? No tak trzeba zrobić. Natomiast tak, my te takie pomysły nowe badamy, znaczy próbujemy te pomysły jakieś tam wdrożyć, bo jakieś tutaj były tego też, może nawet patenty wdrożenia, bo to jest to pewien problem. No. Jest to taki problem, że trochę bolejemy nad tym, że na przykład moglibyśmy trawę kompostować, a często ludzie trawę do tych worków pakują i wywożą w workach plastikowych. Nie, to z trawy fajny kompost się za 2 lata zrobi, za rok, jakbyśmy to dobrze pokombinowali. Nie? Tutaj mamy różne sposoby, żeby to po prostu mieć z tego... To nagle się okazuje teraz, w ostatnim roku się mówi coraz głośniej, że torf się kończy. Nie? No i co wtedy? No torf się kończy, no to nie mamy torfu. Torf w podstawach, który zawsze był, nie? A teraz torfu nagle się okazuje, że nagle w wielu krajach zaczyna torfu brakować, nie? No więc co? No, trzeba szukać alternatyw jakichś, czyli powiedzmy, że kora, materiał jakiś poprodukcyjny, utylizacyjny, który możemy przekompostować i mamy jakby substytut torfu. A niestety zaczyna się robić tutaj jakby gorąco na tej linii torfu, nie? Zaczyna brakować torfu.
O czym mówił doktor inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A ja Państwa odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie w zakładce audycje Dom i Ogród możemy posłuchać o innych niechemicznych metodach ochrony roślin, o czym mówiliśmy w poprzednich programach.
Dom i Ogród.
Twarda woda, to sformułowanie często słyszymy, a co oznacza tak naprawdę, czym jest twarda woda i jak się to ma do naszego zdrowia? O tym doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Twarda woda to pojęcie, które niestety w ostatnich czasach mocno nabrało znaczenia. Wokół niego narosło wiele mitów, nieprawidłowych informacji, które są niestety powielane, a warto z nimi walczyć, ponieważ chciałabym udowodnić, że ta twarda woda wcale nam tak nie szkodzi i warto się zastanowić nad tym, aby z tej właśnie nawet twardej wody korzystać. W naszym regionie często słyszymy takie określenie, ale sądzę, że warto przypomnieć, czym jest ta twarda woda i czy rzeczywiście ludzie dobrze rozumieją to pojęcie. Wśród różnych parametrów jakości wody, czyli parametrów wskaźników, które mogą nam opisać jakość wody, jej przydatność do spożycia przez ludzi bądź do innych celów, na przykład przemysłowych, mamy parametry fizyczne, chemiczne, biologiczne i wśród bardzo długiej listy parametrów znajduje się określenie twardość. to jest raczej parametr, który opisuje nam cechę wody wynikającą z obecności w tej wodzie pewnych konkretnych związków chemicznych. W przypadku twardości mam na myśli związki wapnia i magnezu, które mogą występować w wodzie pod postacią najczęściej wodorowęglanów. Mogą być to także chlorki, siarczany, w mniejszej ilości azotany. Skąd takie związki w wodzie się biorą? Te związki, twardość wody, o czym też należy wspomnieć, to jest taka cecha, która głównie dotyczy wód podziemnych, głębinowych. Wody powierzchniowe są wodami, które określamy jako wody miękkie. Natomiast właśnie w niektórych regionach, w których szczególnie występują skały węglanowe, jeżeli woda migruje przez grunt i ma styczność z tymi skałami, a migruje przez lata, dziesiątki lat, to nabiera tych właśnie właściwości, że te substancje, te pierwiastki pod postacią jonów w tej wodzie występują. Stąd na przykład mamy tak dużą różnorodność wód mineralnych. Gdyby poczytać etykiety tych wód, one, oprócz nazwy oczywiście, będą też miały różną zawartość składników i wśród tych składników też znajdziemy jony wapnia, jony magnezu, sodu, potasu i te jony właśnie dostają się do tej wody w trakcie tego kontaktu przepływu wody między tymi skałami. Z racji, że budowa geologiczna województwa lubelskiego jest taka, nie inna, my tej wody twardej w niektórych regionach, bo to nie dotyczy całego województwa, mamy dość dużo i z tego powodu jedni są zadowoleni, inni mniej i próbują z tą twardością wody walczyć.
A jaki wpływ na nasze zdrowie ma twarda woda?
Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć, to to, że twarda woda absolutnie nie jest szkodliwa dla zdrowia. To jest mit, który już dawno został obalony przez lekarzy, przez naukowców, przez technologów wody, bo gdyby twarda woda była dla nas szkodliwa, to trzeba by było wodę zmiękczać, czyli usuwać twardość z wody. A w Polsce nie istnieje żadna stacja uzdatniania wody, umyjąca wody podziemne do celów pitnych, która później ta woda jest kierowana do odbiorców systemem lokalnego wodociągu, żeby ta woda była gdziekolwiek zmiękczana. Wodę zmiękcza się tylko i wyłącznie do celów przemysłowych, czyli na potrzeby technologii produkcji, wykorzystania tej wody w produkcji, laboratoriów, natomiast absolutnie nie zmiękcza się wody ze względów na jej szkodliwość dla zdrowia. Należy pamiętać, że oczywiście będą osoby, które ze względów zdrowotnych, z jakiegoś powodu mają na przykład zaleconą dietę niskomineralną, czyli muszą pić tylko na przykład wodę, gdzie tych jonów jest niewiele i występują w niskich stężeniach, ale większość społeczeństwa, jeśli ktoś jest zdrowy, nie ma jakichś chorób metabolicznych, naprawdę ta twarda woda z punktu widzenia zdrowia wcale nam nie szkodzi. Mitem jest to, że picie na przykład takiej twardej wody będzie powodowało powstawanie kamieni nerkowych. Ten mit już dawno został obalony. Tym bardziej, że woda, którą my mamy w lubelskich kranach, ona zawiera tyle wapnia i magnezu, co zawierają znane wody mineralne z okolic Lublina. I celowo kupujemy te wody właśnie, myśląc o ich prozdrowotnych właściwościach, a omijamy tą wodę z kranu, która jest właśnie twarda. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie tyle przeszkadza nam ta twardość wody, może jak ona się objawia. Woda twarda, jeśli mamy ją w domu, to przede wszystkim będziemy widzieć zacieki na glazurze, na armaturze. Będą charakterystyczne takie białe zacieki. Jeżeli ich nie usuwamy, to one będą twardzieć. Będzie powstawał taki obrost, kamień, który może też lekko żółknąć. Będziemy widzieć, na przykład gotując wodę w czajniku. Na dnie czajnika będzie się gromadził taki biały osad. Później on będzie twardniał. No i powstaje po prostu kamień, który zawiera wytrącone związki wapnia i magnezu. Dodatkowo smak potraw i napojów przygotowanych na takiej wodzie też może niektórym przeszkadzać. I tak naprawdę wodę zmiękcza się tylko i wyłącznie z tego względu, aby na przykład poprawić jej właściwości smakowe. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce oszczędzać armaturę, więc ma gdzieś jakiś zmiękczać wody, na przykład ciepłej wody w łazience. Niektóre sprzęty gospodarstwa domowego, AGD, rzeczywiście wymagają wody zmiękczonej, na przykład ekspresy do kawy i wtedy tą wodę rzeczywiście należy zmiękczać. Natomiast podkreślę to jeszcze raz, z punktu widzenia zdrowotnego, jeżeli ktoś jest na tyle cierpliwy, że jest w stanie czyścić glazurę, usuwać kamień z czajnika co tydzień, nie ma sensu tej wody zmiękczać i stosować jakichś wymyślnych instalacji.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. A jeżeli ktoś chce wodę zmiękczać, to ma taką możliwość. Jakie są sposoby? To już temat na kolejne spotkanie.
i ogród.
Na zakończenie polecamy Państwu raz jeszcze stronę Głównego Inspektora Sanitarnego na portalu rządowym gov.pl. Warto odwiedzać tę stronę, sprawdzać informacje ze względu właśnie na bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo w ogóle. Chodzi o ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności, czy też wyrobów przemysłowych do kontaktu właśnie z żywnością, jak przeróżne akcesoria. Tam są wyszczególnione produkty, które zostały wycofane lub też poszczególne partie. Możemy przeczytać dokładne informacje, w jakim sklepie można było to kupić, kto jest producentem, jaka jest data ważności, więc możemy zawczasu od razu wyeliminować to wszystko, co gdzieś tam może u nas zalegać. Ostatnio robiliśmy dużo zapasów, więc warto takie rzeczy sprawdzać. Ostatnie ostrzeżenia dotyczą między innymi obecności salmonelli w jednej partii salami, a także dotyczą wycofania partii produktu pod nazwą sałatka z buraczków i papryki.
Dom i ogród. Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.